Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie jest poświęcone patronowi tej nagrody, której laureatów oglądają Państwo na wystawie tutaj w Zachęcie, mianowicie Janowi Cybisowi. Rzeczywiście na wystawie jest tylko jeden obraz i to nawet można go nie zauważyć. Przyznam szczerze, że ja go nie zauważyłam, bo weszłam jakoś od tyłu. On jest na klatce schodowej, wisi przy wejściu, przy tej planszy tytułowej Co po Cybisie, bo tak naprawdę wystawa zajmuje się problemem Co po Cybisie i Cybis jest tylko sygnalnym takim elementem tej wystawy. Natomiast ja dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć właśnie więcej o Cybisie i o tym, jak wygląda ta kolekcja, którą zgromadziliśmy w Muzeum Śląska Opolskiego, która jest największą w Polsce muzealną kolekcją prac tego bez wątpienia jednego z najważniejszych twórców polskich XX wieku. A także chciałam Państwu powiedzieć, jak to się stało, że właśnie w Opolu ta kolekcja się znalazła, bo myślę, że nie jest to chyba dla wszystkich takie oczywiste. Proszę Państwa, Jan Cybis, którego widzimy tutaj na zdjęciu w pracowni, urodził się we Wrublinie i to już jest ten pierwszy trop, który kieruje naszą uwagę w stronę Śląska Opolskiego. Wrublin, rok 1897, a później ta cała jego droga była bardzo różnorodna, bo wiodła przez Wrocław, przez Kraków, przez Paryż, potem znowu przez Kraków, aż w końcu do Warszawy, gdzie zmarł w 1972 roku. Kolekcja prac zgromadzona w Muzeum Śląska Opolskiego to nie tylko obrazy, bo tak zazwyczaj myślimy o kolekcjach, że to obrazy olejne, ale to oczywiście najważniejsza część i jak Państwo widzą to 90 obrazów olejnych właściwie z wszystkich okresów twórczości. Najstarszy obraz pochodzi z 1925, najnowsze, te najbliższe nam są malowane w roku śmierci, w roku 72, ale to także kilkaset prac na papierze, różnego rodzaju szkice, rysunki, akwarele, gwasze. I cała kolekcja, która dokumentuje biograficzną część artysty, mianowicie rękopisy, dokumenty, księgozbiór, przybory malarskie. To wszystko postaram się Państwu w jakimś fragmencie pokazać. Tak jak powiedziałam, Cybisa ze Śląskiem Opolskim, z Górnym Śląskiem, łączy przede wszystkim pochodzenie, łączy miejsce urodzenia. Tutaj pokazuję Państwu taki istotny dość dokument, mianowicie kartę z Księgi Urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Głogówek Zamek z zapisem z 16 lutego 1897 dotyczącym urodzenia Jana Cybisa, który urodził się jako Johann Cybis. Tutaj czytamy na karcie, że do Urzędu Stanu Cywilnego zgłosił się Johann Cybis, również ojciec, określony jako Häusler und Tischlermeister, czyli chałupnik i stolarz. To był taki określenie jakby stanu, zawodu, więc dowiadujemy się tutaj trochę o pochodzeniu rodzinnym Cybisa i zgłosił urodzenie dziecka płci męskiej, któremu nadano imię Johann. Wrublin, rodzinna wieś Jana Cybisa, to jest rodzina Cybisów w takim stanie, w jakim wyglądała, kiedy Jan Cybis był mały. Nasz przyszły malarz to jest ten chłopczyk, który siedzi na kolanach ojca. Jego ojciec, Johann Cybis starszy, to jest właśnie ten stolarz i chałupnik tak zwany, czyli chałupnik to był taka klasa chłopów, którzy nie posiadali w zasadzie ziemi, bezrolni chłopi, którzy mieli tylko swój dom i ogród w obejściu, a więc nie była to jakieś specjalnie bogate środowisko. I oczywiście taka tradycyjna śląska wielodzietna rodzina, którą tutaj widzimy, co właściwie na tych wsiach śląskich było standardem. Matka Jana Cybisa zmarła, którą widzimy tu na zdjęciu, zmarła bardzo wcześnie, zmarła kiedy Cybis miał 7 lat. Ojciec ożenił się powtórnie i z tego drugiego małżeństwa urodziło się jeszcze 5 kolejnych sióstr. Także była to bardzo liczna, taka tradycyjna śląska rodzina. Co ciekawe, 4 z tych sióstr nigdy nie wyszły za mąż, mieszkały do śmierci w tym domu rodzinnym we Wrublinie. Ostatnia z nich zmarła w latach 90. i Cybis mówił o nich bardzo żartobliwie, że jest to najsympatyczniejsza babska komuna, jaką zna. bo one rzeczywiście w cztery razem w tym domu rodzinnym do końca życia razem mieszkały. Wróblin to jest niewielka wioska, niedaleko Głogówka, około 40 km od Opola. Tutaj widzą Państwo widoki tej wsi, dom Cybisów u góry na pocztówce wydanej przez Cybisów, ponieważ ojciec zaczął parać się też handlem, otworzył taki mały sklepik i to jest taka pocztówka reklamowa, która ma reklamować między innymi Kaufhaus Cybis, jak jest tutaj napisane, czyli sklep Cybisów. Widoki wsi, tam właściwie niewiele się do dziś zmieniło, gdybyście Państwo tam pojechali, to ta wieś specjalnie wiele się nie zmieniła z kościołem i ze szkołą, niewielką wiejską ludową szkołą, do której mały Johan uczęszczał przez 4 lata. Taki był system szkolny, że do szkoły chodziło się tej podstawowej 4 lata. I to jest właściwie jedyny czas, który Cybis spędził na Śląsku Opolskim, od urodzenia do ukończenia tej czteroklasowej szkoły. Kiedy miał 11 lat, został wysłany przez ojca na naukę do gimnazjum do Głogowa i nigdy więcej już na stałe do Wróblina nie wrócił. Także z jednej strony istnieje bardzo silne jakby to połączenie przez miejsce urodzenia, ale z drugiej strony Cybis był tam jednak bardzo krótko w tej swojej rodzinnej wsi i tak naprawdę bardzo szybko musiał się usamodzielnić. To jest dom rodzinny Cybisa we Wróblinie, Cybisów. W tej chwili już po śmierci ostatniej z sióstr został sprzedany i jest już w zupełnie obcych rękach, taki dosyć egzotycznie udekorowany jest w tej chwili, ale to jest ten sam dom, który widzieli Państwo na pocztówce tej reklamowej sklepu Cybisów. Właściwie jedyną pamiątką w tej chwili po tym, że Cybis miał jakikolwiek związek z tym domem, jest ta tablica wmurowana w pierwszą rocznicę śmierci artysty. W ten sposób przechodzimy jakby do zagadnienia, skąd wzięła się kolekcja Cybisa i dlaczego w ogóle postanowiono taką kolekcję utworzyć w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Pierwsze zainteresowanie Cybisem jeszcze za jego życia to jest ten tekst w opolskim roczniku muzealnym z 1963 roku. Cybis jest wtedy czynnym malarzem, ważnym, już po ważnych wystawach, między innymi po wystawie tutaj w Zachęcie w 1956 roku. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych i wtedy pojawiają się pierwsze wzmianki o malarstwie Cybisa w Opolu. Pojawia się taki tekst dotyczący jego malarstwa, który jest opatrzony bardzo znamiennym cytatem z wstępu do katalogu właśnie do tej wystawy tutaj w Zachęcie autorstwa Zdzisława Kępińskiego. Jan Cybis jest pierwszym od szeregu pokoleń Ślązakiem, który zajął wybitną pozycję w dziejach malarstwa polskiego. Tutaj, proszę Państwa, możemy już upatrywać klucza do tego, jak to się stało, że ta kolekcja powstała właśnie w Opolu. Oprócz niewątpliwych przyczyn artystycznych, które są no właściwie niedyskutowalne, Cybis bez wątpienia był wybitnym malarzem i bez wątpienia taka kolekcja mu się należała, to jednak musimy się tutaj zastanawiać bardzo mocno nad pewnym kontekstem politycznym czy społeczno-politycznym powstania tej kolekcji w Opolu właśnie, bo muszą Państwo pamiętać, że są to tak zwane ziemie odzyskane, czyli te ziemie, gdzie w okresie powojennym bardzo intensywnie prowadzono propagandę powrotu do macierzy. To były takie hasła, które właściwie na każdym murze można było spotkać, że Śląsk powrócił do macierzy, że Piastowski Śląsk i tak dalej. I w taki dyskurs fantastycznie wpisywała się postać Jana Cybisa, który był Ślązakiem orientacji propolskiej. Generalnie Ślązacy orientacji propolskiej byli bardzo, powiedziałabym kolokwialnie, pożądani jako przykłady osób, które zaświadczają o pewnej łączności z historią. I w takim duchu pisał nawet profesor Zdzisław Kępiński, którego, no szczerze mówiąc, nie podejrzewalibyśmy o jakieś uleganie propagandzie, ale nawet on, pisząc te słowa, że po pierwsze był pierwszym Ślązakiem, pisze dalej w katalogu, co myślę, takiego języka nie używalibyśmy już w tej chwili zupełnie. Cybisowi nie przychodzi do głowy, że jest dokumentem i symbolem więzi która spawa całość starych polskich ziem. Tak napisał Kępiński w 1956 roku. Oczywiście to jest pewien język epoki i tutaj rodzi się od razu pytanie, czy na ile to są takie określenia propagandowe, a na ile jest to ten rodzaj pewnej gry artystów, czy w ogóle szerzej mówiąc środowisk artystycznych z władzami PRL-u po prostu. Takiej gry, o której na przykład pisał Piotr Piotrowski, że żeby wystawiać, żeby istnieć, trzeba było tę pewną swoistą grę uprawiać. Wiadomo było, że jeśli postawi się sprawę w ten sposób, to właściwie stworzenie takiej kolekcji no nie ulega żadnej kwestii. Ono jest jakby politycznie uzasadnione, prawda? Więc tutaj trudno mi powiedzieć i na razie jeszcze jakby nie mamy pewności, jak to było. Wydaje mi się, że tutaj użyto pewnych takich wytrychów właśnie po to, żeby taką kolekcję stworzyć, co tym bardziej jakby myślę dobrze świadczy o tych, którzy to wymyślili, prawda? Bo był to jakiś sprytny sposób po prostu na pozyskanie pieniędzy najzwyczajniej w świecie, które do powstania takiej kolekcji były potrzebne. Tymczasem są lata 60. Cybis jest czynnym malarzem i w 61 roku zapisuje właśnie te słowa, które są tytułem naszego dzisiejszego spotkania. Ślązak autochton przyjechał do mnie i wybrał płótna dla swojego muzeum. Tym Ślązakiem autochtonem był dyrektor Ignacy Kuźniewski, którego widzimy tutaj w takim bardzo folklorystycznym otoczeniu. W otoczeniu śląskich kobiet. To jest właśnie taki bardzo jakby pożądany modus pokazywania tej łączności Śląska z Polską poprzez folklor, poprzez tradycje, poprzez to, że jakby te tradycje gdzieś tam wśród ludu zostały zachowane. I to właśnie Ignacy Kuźniewski przyjechał do Warszawy do pracowni Cybisa, ale nie było to tak, jak zapisał Cybis, wybrał płótna dla swojego muzeum, tylko tak naprawdę Kuźniewski kupił jeden obraz. To był obraz, ten, który pojawił się pierwszy w naszej kolekcji, pejzaż z Orłowa, malowany w 1957 roku, kupiony dokładnie 24 lipca 1961 roku za 15 tysięcy złotych i to był pierwszy obraz w kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego. Za życia Cybisa kupiono od autora jeszcze drugi obraz, Martwą naturę w 1971 roku. I właściwie, kiedy Cybis zmarł w grudniu 1972 roku, to w kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego były tylko te dwa obrazy. Także tak naprawdę nie była to żadna kolekcja, ani nawet nie było chyba jeszcze wtedy pomysłu na to, żeby taka kolekcja powstała. Taki pomysł rodzi się trochę później. W pierwszą rocznicę śmierci Cybisa w Opolu pokazana zostaje wystawa Jan Cybis, życie i dzieło, która została przygotowana zupełnie, jak Państwo widzą, zewnętrznymi siłami. Komisarzem wystawy i autorem scenariusza był profesor Sienkiewicz, a katalog opracowała Irena Grzesiuk, późniejsza Grzesiuk Olszewska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Muzeum w Opolu było właściwie tylko gospodarzem sal, prawda, tej wystawy, która była pokazywana i obrazy i prace też trzeba było wypożyczyć, bo muzeum nie było posiadaczem, miało tylko te dwa obrazy, które Państwu pokazałam. Także obrazy wypożyczono z różnych polskich muzeów, a także ze zbiorów prywatnych od rodziny po prostu. Ale wydaje się, że to właśnie ta wystawa jest momentem, kiedy zaczęto się na poważnie zastanawiać nad tym, czy by w Opolu właśnie takiej kolekcji nie utworzyć. To jest zdjęcie z otwarcia tej wystawy. Na pierwszym planie widzą Państwo Helenę Zarembę Cybisową, wdowę po artyście. W tym czasie zaczynają się bardzo intensywne tak zwane konsultacje w sprawie utworzenia kolekcji w Opolu malarstwa Cybisa i ta kolekcja te konsultacje zostały dość dobrze udokumentowane. Tutaj widzą Państwo jedno z takich spotkań. Helena Zaremba Cybisowa jako ta kluczowa spadkobierczyni tej spuścizny, ale także profesor Sienkiewicz jako taki merytoryczny autorytet i miejscowe władze tutaj opolskie, które też chcą w jakiś sposób te kolekcje budować. Przede wszystkim ten stojący po lewej stronie Ryszard Hajduk, wieloletni poseł, Ślązak i to jeśli mówilibyśmy o tym, co powiedziałam przed chwilą, o pewnego rodzaju jakiejś grze, która ma doprowadzić do określonych rezultatów, to jego właśnie, przyznam szczerze, podejrzewałabym najbardziej o wymyślenie takiego sposobu. Tutaj kolejne zdjęcia z tychże konsultacji. Tutaj mogą Państwo zobaczyć młodego Tadeusza Dominika na tym zdjęciu, asystenta Jana Cybisa, który też bardzo jakby zaangażował się w tę sprawę. Zresztą, jak Państwo wiedzą, był też odpowiedzialny za opracowanie albumu wydanego z malarstwem Cybisa. Także to się dzieje właśnie pod koniec roku 73. W 74 także delegacja wyjeżdża też do Wrublina, do tej wioski Cybisa, której nikt nigdy nie widział wcześniej prawdopodobnie. I tutaj widzimy takie zdjęcie, gdzie te osoby, które już rozpoznajemy, Helena Zaremba-Cybisowa, Jerzy Sienkiewicz, Ryszard Hajduk, Dominik Horodyński, ten wysoki człowiek, czyli człowiek, dzięki któremu ukazały się drukiem notatki malarskie Cybisa. A te panie w takich swojskich strojach, w tak zwanych jaklach, to są te słynne siostry Cybisa, czyli ta babska komuna, w tle dom rodzinny i tutaj wszystkie jeszcze żyjące cztery siostry mieszkające razem na tle domu rodzinnego. Bardzo ciekawie zresztą te siostry, zachowała się w archiwum Radia Opole taki wywiad z lat chyba 80. z tymi siostrami, które bardzo ciekawie śląską gwarą opowiadają o tym, jak to było, jak ten ich brat Jan miał być tym malarzem i przez długi czas zachowywał tą rewelację w tajemnicy przed ojcem, bo ojciec był porządnym śląskim gospodarzem i bardzo chciał dać swoim synom porządne zawody. A porządny zawód to jest ksiądz w pierwszej kolejności. Jak już nie ksiądz, to chociaż prawnik albo lekarz. W związku z tym starszy brat Cybisa rozpoczął studia na medycynie, a sam Cybis rozpoczął studia na prawie we Wrocławiu. I po pół roku w tajemnicy przed ojcem przepisał się na Akademię Sztuk Pięknych wrocławską. Został uczniem Ottona Millera, ale ojcu nic nie powiedział. I siostry właśnie wspominają całą tą historię. Już nie pamiętam, który to się pierwszy wygadał, ale ojciec był wściekły. Także rzeczywiście zagroził mu nawet, podobno ojciec wtedy, że jak ty chcesz być takim nędzarzem, bo jakby tak sobie ojciec wyobrażał przyszłość malarza, to ja na to pieniędzy dawać nie będę. Także tak to było, ale ostatecznie konkluzja sióstr była taka, że Janowi wybaczył, bo go bardzo kochał. Także wszystko się skończyło w sumie szczęśliwie. Proszę Państwa, Ryszard Hajduk, którego tutaj już widzieliśmy, bardzo jakoś mocno zaangażował się w propagowanie postaci i twórczości właśnie w tym takim kontekście, o którym mówiłam, to znaczy kontekście wpisania Cybisa w tą taką propolską postawę. Tutaj widzimy taką próbkę tego. Jan Cybis, wielki pan malarstwa polskiego, jak go nazywali współcześni, wywodzi się ze starej opolskiej rodziny chłopskiej, zasiedziałej z dziada, pradziada na południowym krańcu Opolszczyzny, gdzie starły się żywioły polski, morawski i niemiecki. Po dramacie plebiscytu i kiedy rodzinna wioska nadal pozostaje poza Polską, w 21 przenosi się do Krakowa. To nie jest takie oczywiste, że powodem tej decyzji o przeniesieniu do Krakowa były te kwestie podziału Śląska, bo wydaje się, że tutaj jakby istotne, najistotniejsze dla Cybisa były jednak sprawy artystyczne zawsze, a nie sprawy polityczne. Ale to było bardzo wygodne postawienie sprawy w owym czasie, bo to bardzo jest wyraźny gest. Śląsk zostaje podzielony, Wrublin zostaje przy państwie niemieckim i Cybis przenosi się do Krakowa w tym czasie, więc wszystko składa się, no powiedzielibyśmy, znakomicie. Kolejną osobą, która jest ważną postacią w tworzeniu tej kolekcji, jest kolejny dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, Franciszek Adamiec, którego tutaj widzimy na otwarciu znowu takiej wystawy wpisującej się w wszystkie te historie takie propolskie. Zresztą były powstaniec śląski, działacz polonijny, więc to cały czas pozostajemy tutaj jakby w takiej orbicie właśnie tego typu działań, które mają podkreślać jednak ciągle taką polskość, która na tym Śląsku była. I rzeczywiście w miarę szybko znajdują się dzięki Franciszkowi Adamcowi naprawdę spore pieniądze na zakupy. Bardzo szybko zaczyna się ta kolekcja rozwijać. Obrazy są kupowane przede wszystkim od Heleny Zaręby-Cybisowej, ale co śmieszne i co ciekawe, te pierwsze obrazy, które były kupione, to są obrazy, które przynajmniej w tytułach wiążą się w jakiś sposób ze Śląskiem. Martwa natura z kuflem śląskim, Ślązaczka, pejzaż z Wróblina. Chociaż jak Państwo wiedzą, u Cybisa ten temat jest kompletnie nieistotny, prawda? Więc tak naprawdę, czy on maluje kufel, który jest śląski, czy nie śląski, to Cybisowi naprawdę jest wszystko jedno. Natomiast tutaj widać jakby tą chęć podkreślenia tego, że to jednak naprawdę był śląski malarz ze Śląskiem związany. Zresztą, co ciekawe, ten obraz Ślązaczka, który ma taki tytuł i tak jest opisany autorsko przez Cybisa. Pan Jacek Cybis, który wielokrotnie jakby bywa u nas i opowiada nam często różne ciekawe historie, syn Jana Cybisa, twierdzi, że modelką do tego obrazu była Magdalena Wnukowa, więc wcale nie Ślązaczka, tylko po prostu kobieta tutaj, którą Cybis malował tu w Warszawie zupełnie bez żadnych śląskich korzeni. Niemniej jednak te pierwsze obrazy rzeczywiście kupowano według takiego klucza, nazwijmy to tematycznego. Przede wszystkim od Heleny Zaręby-Cybisowej, bo jednak w tej pracowni przy Karowej bardzo, bardzo wiele tych obrazów pozostało i stamtąd większość tych obrazów była zakupywana. Kupowano też obrazy od pierwszej żony Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybisowej, u której znalazły się obrazy, zwłaszcza z tego wcześniejszego okresu, z okresu Komitetu Paryskiego, te przedwojenne, także właściwie równolegle te zakupy były dokonywane jakby dwutorowo. Osobą, która to wszystko przeprowadziła logistycznie, która te obrazy wybierała, była ówczesna kierowniczka działu sztuki Kazimiera Lejman, która z tymi obydwoma żonami te pertraktacje handlowe prowadziła. I tutaj pozwoliłam sobie zrobić, bardzo mnie to bawiło, bo nigdy na takich prezentacjach o sztuce się nie pojawiają wykresy, a stwierdziłam, że powinien się pojawić wykres, dlatego że ten wykres naprawdę dużo mówi. Proszę zobaczyć, jaka była, jakby to się pięknie powiedziało, dynamika tych zakupów. Te dwa pierwsze obrazy, które były kupione za życia artysty, pierwsze takie nieśmiałe jeszcze zakupy, czyli kupiono w 1974 kilka obrazów, a potem te właściwie 5 lat, od 74 do 79, kiedy tak naprawdę kupuje się w tym rekordowym roku, proszę zobaczyć, 26 obrazów w jednym roku kupionych. Czyli w sumie razem w ciągu tych 5 lat kupiono 75 obrazów, co naprawdę jest liczbą dużą. I biorąc pod uwagę, że Cybis miał wtedy pozycję istotną, to już było po jego śmierci, dzieło było zamknięte, właściwie wiadomo było, z kim mamy do czynienia, to wymagało, mogą sobie Państwo też wyobrazić, odpowiednich środków finansowych, które w jakiś sposób rzeczywiście zostały wydobyte właśnie na ten cel. Także właściwie można powiedzieć, że do końca lat 70. ta kolekcja obrazów olejnych powstała już w takim zasadniczym zrębie, było ich już ponad 80. Zastanawiano się, gdzie te obrazy pokazać, bo przestrzenie Muzeum Śląska Opolskiego nie były wtedy zbyt wielkie i powstał taki pomysł, żeby pokazać te obrazy możliwie najbliżej miejsca urodzenia Cybisa, na zamku Oppersdorfu w Głogówku. To jest taka pocztówka, która pokazuje zamek z tego czasu. To jest potężna budowla, z której jakby utrzymaniem są bardzo duże problemy ze względu na wielkość w ogóle tego budynku. Kiedyś na ten zamek pracowało całe wielkie gospodarstwo, a w okresie powojennym właściwie trudno było ten zamek utrzymywać. To jest też zamek, który znany był z tego, że zatrzymał się tam Beethoven, miał pewne związki z Oppersdorfami, więc tam też próbowało się jakoś w ten sposób. Stąd tutaj ten taki piękny Beethoven na tym dolnym zdjęciu jest bardzo taki uroczy. Ale dość dużą część tych powierzchni wystawienniczych miały zajmować właśnie ta wystawa Cybisa. Tutaj takie zdjęcie z budowy wystawy. Tutaj powstaje wystawa I tutaj już można zobaczyć, że rzeczywiście ten zamek nie był dobrym miejscem, nigdy nie był dobrym miejscem do eksponowania obrazów, ze względu na warunki, jakie tam panowały po prostu. One tam zostały jakoś zamalowane, te łaty wilgoci, na potrzeby ekspozycji, ale tak naprawdę nigdy aż do dziś tam warunków do eksponowania tych obrazów nie było. Niemniej jednak urządzono tam ekspozycję. Ta ekspozycja była urządzona troszkę w takim duchu jak ta pierwsza wystawa, a mianowicie dzieliła się na tę część biograficzną i artystyczną, czyli pokazywano obrazy, ale opowiadano też bardzo istotną historię tego chłopaka z Wrublina, który przez te wszystkie swoje koleje przechodząc doszedł do stanowiska takiego ważnego, eksponowanego i do istotnego miejsca w polskiej sztuce. To są zdjęcia właśnie z tej wystawy na zamku w Głogówku. I znowu, odbudowując zamek i pokazując to, znowu trafiamy na ten taki ton, o którym mówiłam już wcześniej. Hajduk pisze, to znowu Hajduk. Nie jest przypadkiem, że właśnie w Głogówku, w odrestaurowanych salach popiastowskiego zamku, popiastowski to on na pewno nie był, bo to był zamek rodziny von Oppersdorf, ale popiastowski brzmi lepiej, rozlokowało się Muzeum Biograficzne Artysty wraz z galerią jego arcydzieł malarskich, ponieważ malarstwo Jana Cybisa odebrać można dopiero w pełni w pejzażu opolskiej wsi. Tutaj na potwierdzenie jakby tego, że to jest prawda, znowu odniesienie do tego tekstu Zdzisława Kępińskiego z 1956 roku, gdzie Kępiński pisze o Cybisie: z ziemi śląskiej malarstwo Jana Cybisa wyrasta w nie mniejszej mierze, jak jego spokojna i surowa, chłopska, uroczysta postać. Gdziekolwiek w świecie się obracał, wizja ojczystej okolicy rozstrzygała o tym, co wokół siebie spostrzegał. Także, proszę Państwa, to jest no naprawdę jakby z naszego punktu widzenia to jest nawet zabawne chyba, jak mi się wydaje. I tak jak powiedziałam, tutaj trudno jest rozstrzygnąć, na ile to jest autentyczne przekonanie Kępińskiego, a na ile jest to jednak potrzeba pewnych okoliczności, bo przypomnijmy sobie, że ta wystawa w 1956 roku to był ten czas przełomowy, kiedy Cybis po odwilży wychodzi dopiero z niebytu i bardzo mocno trzeba uzasadnić to, że on w ogóle może pokazywać obrazy, prawda? Więc tutaj jednak te elementy tej takiej gry politycznej na pewno mają jakieś swoje zastosowanie. No niemniej jednak bardzo to są cytaty po latach interesujące. Te obrazy pokazywano też w Muzeum Śląska Opolskiego. Tutaj pokazuję Państwu taki projekt wystawy. To jest bardzo ciekawe jako taka historia wystawiennictwa, bym powiedziała, bo to jest ręcznie zrobiony projekt wystawy. Narysowany jest każdy obrazek po obrazku, jak one mają wisieć. Także i to wcale nie tak dawno temu zrobione, bo gdzieś w latach późnych 70. Także tak się projektowało w tym czasie starannie wystawy. Więc myślę, że to chyba najciekawsze w tej ilustracji. Podczas kupowania obrazów od Heleny Zaręby i Hanny Rudzkiej doszło do sytuacji takiej, że Hanna Rudzka podarowała przy okazji zakupów 524 szkice Jana Cybisa. No i kiedy Helena Zaręba dowiedziała się o tym, że Hanna Rudzka podarowała 524 szkice, to podarowała 300 następnych. W związku z tym ta nasza kolekcja szkiców liczy w tej chwili ponad 800 prac na papierze. Wszystkie są jakby darami obu małżonek artysty. Właściwie no w tym kontekście bardzo jesteśmy szczęśliwi, że życie osobiste Jana Cybisa tak się ułożyło, że miał dwie żony, bo wpłynęło to bezpośrednio na zawartość naszej kolekcji. Także tutaj jednak była taka chyba cicha rywalizacja, myślę, do końca życia. Z tych prac na papierze w 1977 roku ułożono taką wystawę, pokazano te wszystkie dary i to jest ten kolejny bardzo wielki element, który wzbogacił naszą kolekcję i który do tej pory w kolekcji mamy. Starano się oczywiście popularyzować tę postać. Tutaj znowu Ryszard Hajduk wraca, wielki pan polskiego malarstwa. Tutaj chciałam Państwu pokazać taką ciekawostkę, bo Ryszard Hajduk wygląda na to, że on się naprawdę zaangażował w te poszukiwania biograficzne i robił sobie takie fiszki. Nie wiem, Państwo pamiętają, kiedyś się, jak nie było komputerów, to się robiło takie fiszki. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie to, że Hajduk, który był, jak Państwo widzą, przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i posłem na Sejm, robił sobie te fiszki na swoich wizytówkach. To były takie wizytówki, jak tutaj leży, a tutaj on sobie robił takie, tu rozpoznajemy postacie z Komitetu Paryskiego, różne jakieś notatki, zapiski. Także rzeczywiście przymierzał się prawdopodobnie do jakiegoś większego opracowania, które miałoby być poświęcone Cybisowi. Oczywiście nie z punktu widzenia historii sztuki, tylko właśnie raczej znowu z punktu widzenia osadzenia tej postaci jakby w historii Śląska Opolskiego. Nawet uciekał się do takich różnych wybiegów, ponieważ był posłem, był bardzo jakby dobrze usytuowany, więc tutaj pisze do Lucjana Motyki: szanowny panie ambasadorze, bardzo proszę znaleźć mi książkę o Ottonie Millerze, bo potrzebuję jej do mojej pracy nad Cybisem i może pan swoimi kontaktami dyplomatycznymi mógłby mi taką książkę znaleźć. Niestety okazuje się, że cała ta praca nad książką przepadła, ponieważ tutaj wydawnictwo Śląsk informuje, że książkę zgłosiliśmy do wydania, jednakże zwrócono nam uwagę, że wydane są dzienniki, a także monografia opracowana przez Tadeusza Dominika i nie ma potrzeby, żeby się jakaś trzecia książka o Cybisie na rynku pojawiła. No tak to było w okresie, kiedy centralnie planowano jakby wydawnictwa. Proszę Państwa, ta nasza kolekcja liczy, tak jak powiedziałam, w tej chwili 90 obrazów olejnych i jest to przekrój obrazów, przekrój właściwie całej twórczości, od twórczości bardzo wczesnej. Ten obraz, który Państwo tutaj widzą, Studium z pracowni Pankiewicza, malowany w Paryżu, to jest jeden w ogóle z najwcześniejszych znanych obrazów olejnych Cybisa. Są jeszcze dwa czy trzy w prywatnym posiadaniu, bardzo ciekawe, zresztą formistyczne. Ale tak naprawdę to jest właściwie chyba pierwszy obraz znany i zachowany, bo sporo tej spuścizny przedwojennej niestety się zniszczyło, na którym widzimy takie pierwsze próby tego, co moglibyśmy nazwać próbami kształtowania tego indywidualnego stylu, z którego później Cybis będzie świetnie znany. Takie próby, które bardzo też wyraźnie wskazują nam na pewne jakby inspiracje, przede wszystkim malarstwem francuskim, malarstwem postimpresjonistów i to widać na kolejnych obrazach. Tutaj obraz z końca lat 20., taki bonardowski mocno, postimpresjonistyczny. Kolejny, który bardzo wyraźnie wskazuje na wielką rolę Paula Cézanna w kształtowaniu tego malarstwa, bo to jest właściwie taki, no prawie że Cézanne gołym okiem widać. Ale i kolejne, gdzie autoportret, dość rzadka sprawa w malarstwie Jana Cybisa. Tutaj znowu bardzo wyraźne sezanowskie odwołania do martwych natur. A później już kolejne, gdzie właściwie widzimy coraz dojrzalszego malarza i coraz bardziej w indywidualny sposób ukształtowany styl. To już są lata 30. Kilka obrazów z okresu wojennego, bardzo trudnego dla Cybisa, który Cybis w dużej części spędził w Krzemieńcu, gdzie nie było farb. Ten obraz na przykład świetnie wygląda na reprodukcji, ale tak naprawdę to jest maleńki obrazeczek, który ma wymiary chyba 20x30, jest namalowany na tekturce, bo nie było płótna, więc tak naprawdę on dużo lepiej wygląda na ilustracji niż w rzeczywistości, bo trzeba się bardzo przyglądać, żeby te walory malarskie, niewątpliwe, które on posiada, dobrze docenić. Na reprodukcji jakoś znacznie lepiej to wygląda. No i później kolejne lata, kolejne dekady, gdzie znowu widzimy jednak bardzo różnorodne malarstwo. Cybis jest może powszechnie kojarzony z tym taką skorupiastą fakturą. Tutaj zresztą ten obraz, który wisi na schodach, to też jest jeden z tych takich ciężkich, fakturowych obrazów. Ale to są bardzo różnorodne obrazy i widzimy, że artysta bardzo różnych sposobów próbuje. To już widzieliśmy, tę martwą naturę z butelką i kuflem śląskim. Proszę zwrócić uwagę na datę, to jest rok 53, to jest właściwie szczyt socrealizmu. W Polsce takie obrazy nie powstają, nie są pokazywane oficjalnie. Cybis maluje ten obraz, bardzo piękny zresztą. w roku 53 jako osoba zwolniona z Akademii i właściwie trochę taki artysta działający no, poza tym oficjalnym obiegiem, poza systemem, w bardzo zresztą złej kondycji psychicznej z tego powodu. I kolejne już z lat 60. i wreszcie symboliczny bardzo obraz, malowany prawie do ostatnich momentów życia, malowany bardzo długo, przez kilka lat. To jest zresztą bardzo charakterystyczne dla wielu obrazów Cybisa. On był, jeśli czytali Państwo dzienniki czy przeglądali, to tam właściwie na każdej stronie jest takie, że on się strasznie męczy, że to malarstwo jest takie ciężkie, że to jest mordęga. Tutaj mam takie kartki skserowane z notatek Cybisa z podkreślonym słowem mordęga, które jest dość kluczowym. Cybis wręcz pisze malarstwo zasrana profesja, tak dokładnie się wyraża, bo po prostu ma tego wszystkiego dość, bo to jest takie męczące strasznie dla niego. I te daty podwójne, charakterystyczne, to są te daty, w jakich on maluje ten obraz. On go maluje, odstawia, potem znowu mu coś domalowuje. To zresztą rodzi później nam problemy z identyfikacją pewnych obrazów, bo się okazuje, że on pewne obrazy pokazywał na wystawach, a później nagle ten obraz wygląda inaczej, bo on go jeszcze przemalował, prawda? Także to jest, to są takie problemy już muzealnicze, żeby zidentyfikować dany obraz, czy to jest ciągle ten sam obraz, czy już inny. Ale ta głowa, jeden właściwie z niewielu autoportretów, to jest taki bardzo piękny portret właściwie takiego starego artysty, który już tak naprawdę bardzo dużo wie i ma pewną taką refleksję już schyłku życia, czy końca życia. To jest taka postawa, nie wiem, taka jak stary Rembrandt na przykład, to są też takie obrazy, które są takie mocno metafizyczne. To jest zresztą ten obraz, który został wykorzystany na okładce notatek malarskich jako obwoluta, właśnie ta taka masa barwna, która ten obraz tworzy. To jest obraz, który dostaliśmy stosunkowo niedawno. Otrzymaliśmy go 4 lata temu w prezencie od pana Jacka Cybisa jako taki właśnie element naszej kolekcji i pewnego rodzaju jego, no, można powiedzieć, ukoronowanie nawet. Cały ten zbiór obrazów olejnych został opublikowany w zeszłym roku w takim albumie, który udało nam się wydać, z wstępnym esejem dość ciekawym i zupełnie jakby inaczej pokazującym czy proponującym inne ujęcie twórczości pióra profesor Anny Markowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, także to jest jakby takie wydawnictwo podsumowujące, ale chciałam Państwu pokazać jeszcze te inne rzeczy, bo obrazy olejne to ten trzon najważniejszy, ale są też takie elementy, których nie pokazujemy często i które są zaskakujące. To jest prawdopodobnie w ogóle najstarsza znana praca Cybisa, jaka istnieje. Malowana gwaszem na papierze, praca kilkunastoletniego Cybisa. Widok z gimnazjum w Głogowie. To jest gimnazjum, do którego Cybis chodził przez 8 lat, zdał tam maturę w 1916 roku. I to jest praca, która była cały czas w domu we Wrublinie. Ona ma liczne ślady po takich szpilkach, więc prawdopodobnie była gdzieś przypięta właśnie jako taka pamiątka, którą syn czy brat przysłał do domu rodzinnego i tam w tym domu rodzinnym się to znajdowało. No i cała seria niesłychanie zaskakujących rysunków. To są rysunki, które wyciągamy zawsze jako ostateczny dowód na to, kiedy zwiedzający przychodzą, oglądają obrazy i mówią: on to nie umiał malować, ja też bym tak umiał, bo to tak trzeba tylko tą farbą. Więc to są właśnie te rysunki, które mówią o tym, że Cybis umiał jednak, że taki klasyczny, akademicki rysunek, studium portretowe nie było mu obce. To są rysunki robione w okresie, kiedy starał się o przyjęcie do Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest seria cała takich rysunków, właśnie portretów takich psychologicznych, naturalistycznych, bardzo pięknych, które bez wątpienia zaświadczają o tych umiejętnościach realistycznych. Czyli Cybis, gdyby chciał, to mógłby malować w sposób realistyczny i to jest ten nasz właśnie ostateczny zawsze argument, który mówi o tym, że on nie dlatego maluje tak, jak maluje, że nie umie, tylko dlatego, że takiego wyboru po prostu dokonał. Tutaj jeszcze jeden z tych portretów. I bardzo ciekawy taki formistyczny rysunek. To jest, są dwa takie obrazy olejne, kilka takich rysunków, które też mówią o jakimś flircie Cybisa we wczesnych latach 20. ze środowiskiem formistów, z Leonem Chwiskiem i innymi, którzy się gdzieś tam przez Kraków przewijali. Autoportrety różne, takie jak ten na przykład. Szkicowniki z różnymi zapiskami. To jest to, co znajduje się w naszych zbiorach. Prace na papierze, akwarele, gwasze, niektóre bardzo piękne, o których Cybis pisał w swoich notatkach w pewnym okresie, kiedy był zniechęcony malarstwem olejnym, pisał: moje głupie akwarele są chyba najlepsze z tego, co zrobiłem. Więc rzeczywiście te głupie akwarele, niektóre bardzo, bardzo piękne, taka na przykład taki kotek, albo pies z Krzemieńca, pies Bak. No i wreszcie cała ta działalność Cybisa pozamalarska, która była bardzo, bardzo intensywna, bo Cybis pisał, tłumaczył, organizował i to, co Państwo widzą tutaj, to jest rękopis tłumaczenia książki Mistrzowie Dawni Fromentena, która została wydana w 1956 roku przez Ossolineum, a którą Cybis tłumaczył w czasie wojny w Sapanowie. To jest już taki na czysto przepisany prawdopodobnie do wydawnictwa rękopis tej książki, która się ukazała, a to jest ten oryginał, z którego dokonywał tłumaczenia. No i wreszcie dokumenty. Dokumenty przede wszystkim z tego wczesnego okresu, to znaczy z tego okresu śląskiego jeszcze, czy niemieckiego, które są niezwykle dla nas ciekawe, przede wszystkim jako takie świadectwo bardzo skomplikowanego, a jednocześnie na Śląsku bardzo często spotykanego losu Ślązaka, czyli człowieka pogranicza, takiego człowieka, który tak naprawdę wybiera sobie tożsamość. I tożsamość nie jest jakby dana czy ściśle określona. Widzą Państwo tutaj kilka dokumentów z okresu plebiscytu. Przepustka służąca za wykaz do głosowania. Johannes Cybis, który jest wtedy studentem w Breslau, czyli we Wrocławiu. Musimy pamiętać, proszę Państwa, że Cybis całe swoje wykształcenie, maturę w bardzo dobrym gimnazjum, studia początkowe na Uniwersytecie Wrocławskim i na Akademii we Wrocławiu odebrał w orbicie kultury niemieckiej. On był tak naprawdę wykształcony w orbicie kultury niemieckiej. On świetnie władał literackim niemieckim. Polski znał w wersji tej gwarowej, śląskiej tylko. Nie znał polskiego literackiego do 24 roku życia, dopóki nie przyjechał do Krakowa. Właściwie po polsku dobrze nie mówił tak naprawdę, co jest tym bardziej zaskakujące, kiedy czytamy później jego teksty, które są naprawdę znakomitym językiem napisane. Więc to jest ta sytuacja Ślązaka właśnie, o której, no, która jakby w naszym rejonie nie jest zadziwiająca. Sytuacja jest taka, że po I wojnie światowej, po odbyciu służby wojskowej, bo Cybis służył w wojsku niemieckim po zdaniu matury do 18 roku, dwaj bracia, jego starszy brat Benno i Johann Cybis, podjęli studia zgodnie z wolą ojca we Wrocławiu. Starszy brat na medycynie, Cybis, jak powiedziałam, najpierw na prawie, później na akademii. I później postanowili z tego Wrocławia obydwaj wyjechać. Starszy brat wyjeżdża do Berlina i zostaje niemieckim lekarzem, a młodszy brat Johann wyjeżdża do Krakowa, później do Paryża i zostaje polskim malarzem. I to są rodzeni bracia. Więc ta sytuacja jakby wyboru tożsamości tutaj, tak jak mówię, też jest jakby kolejną ciekawą rzeczą właśnie, zwłaszcza w kontekście tej kolekcji, która jest usytuowana na Śląsku Opolskim, która pokazuje właśnie takie dramatyczne często losy Ślązaków i ich konieczności podejmowania pewnych wyborów. To jest właśnie ten moment. To jest dokument policyjnego przemeldowania z Wrocławia do Krakowa, czyli moment, kiedy Cybis porzuca naukę we Wrocławskiej Akademii u Ottona Millera i przenosi się pod skrzydła Pankiewicza do Polskiej Akademii. Tutaj jeszcze jeden dokument z czasu plebiscytu. I wreszcie chyba najbardziej takie symboliczne dwie legitymacje, dwie karty legitymacyjne. Pierwsza z Akademii für Kunst und Kunstgewerbe z Breslau, czyli z tej niemieckiej akademii, w której studiuje w 1921 roku i karta legitymacyjna z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie przenosi się właśnie w tym okresie poplebiscytowym. Mamy też w naszych zbiorach takie różne ciekawostki, na przykład kalendarzyki, tutaj z zapiskiem przyjazd żony, uwaga. To są kalendarzyki, dwa kalendarzyki takie dzienne Jana Cybisa i trzy kalendarzyki Hanny Ruskiej-Cybisowej. Oprócz takich zapisków właśnie o charakterze osobistym jest sporo w tych kalendarzykach Cybisa takich zapisków, które pokazują jego bardzo intensywne życie jako redaktora, organizatora. Tam są różne kontakty, adresy, artykuły do prasy artystycznej, zamówienia na artykuły, pomysły i tego typu różne rzeczy, które to się w kalendarzyku zapisuje. No i wreszcie różnego rodzaju dyplomy. Tutaj dyplom Nagrody Guggenheima, ale także i takie drobiazgi, jak na przykład tabliczka szkolna Jana Cybisa, czyli takie, ktoś to ostatnio oglądał i powiedział, że to wygląda jak tablet. To rzeczywiście jest wielkości tabletu, tylko to jest tabliczka, która służyła w szkołach na początku XX wieku do nauki pisania. Po prostu pisało się rysikiem na tej tabliczce, nie pisało się w zeszycie, tylko na takiej tabliczce Cybis. Ona jest z jednej strony w kratkę, z drugiej strony w linię, więc jest i do liczenia, i do pisania. Na tej właśnie konkretnie tabliczce Cybis uczył się pisać i ona też znajduje się w naszych zbiorach. I wreszcie olbrzymi zbiór książek. Cybis zawsze bardzo dużo czytał. Czytał w różnych językach. W okresie młodości czytał w zasadzie przede wszystkim po niemiecku, prawie wyłącznie po niemiecku. Stąd bardzo dużo takich jego książek jeszcze z tego okresu szkolnego podpisane jeszcze tą niemiecką wersją imienia i nazwiska Johannes Cybis albo Johann Cybis. Później, kiedy się przeprowadza do Krakowa, dopiero przyjmuje polskie obywatelstwo i zmienia pisownię imienia i nazwiska na Jan Cybis. Natomiast rzeczywiście sporo literatury rosyjskiej, sporo niemieckiego romantyzmu i nawet, proszę Państwa, sonety krymskie Mickiewicza po niemiecku. To są lektury młodego Cybisa, gimnazjalisty w Głogowie. Tutaj pokazuję jeszcze jedną z taką książeczek, takie liczne opracowania. Ale między tymi książkami znajdziemy też polską książkę, poezję Mickiewicza, na których Cybis zapisał sobie rokosów 19 sierpnia 1915, Jan Cybis tutaj już. To był majątek książąt Czartoryskich, gdzie w ostatnie swoje wakacje przed maturą Cybis został zaangażowany do nauki niemieckiego. On miał uczyć młodzi książęta wymagali konwersacji niemieckich, więc Cybis został polecony jako wzorowy uczeń z gimnazjum w Głogowie i konwersował z młodymi książętami po niemiecku, uczył ich niemieckiego. Natomiast jak wspominali Czartoryscy, sam Cybis zachwycił ich swoją archaiczną mową, archaiczną polszczyzną wyniesioną z domu rodzinnego, czyli mówił tą właśnie taką gwarą w takiej postaci, która właściwie już nigdzie indziej nie przetrwała, takim językiem gdzieś tam zastałym. I na pamiątkę tego właśnie spotkania od księcia Czartoryskiego Cybis dostał ten tom poezji Adama Mickiewicza, który też w tej naszej kolekcji w tej chwili się znajduje. Tak wyglądał Jan Cybis jako maturzysta w roku 1916. No i wreszcie ostatni taka część tej kolekcji to są przedmioty różnego rodzaju, rzeczy używane do malowania martwych natur. Ponieważ Cybis, mimo tego, że całe jego malarstwo jest bardzo dalekie od naśladowania rzeczywistości, od kopiowania rzeczywistości, od realizmu, to jednak wszystkie swoje obrazy malował patrząc na naturę. On nie umiał malować z wyobraźni. On musiał siedzieć w pejzażu. Mamy też w zbiorach takie krzesełko rybackie, na którym siadywał Cybis w plenerze. Mamy sztalugę plenerową. Wszystkie szkice i wszystkie pomysły na obrazy powstały z bezpośredniej inspiracji naturą. I to dotyczy zarówno pejzażu, jak i martwej natury. On te martwe natury ustawiał rzeczywiście i malował przetwarzając na swój sposób i dokonując tego, o czym mówił, malarskie rozstrzygnięcie obrazu. Więc będą to dzbanki, będzie to perski dzban, który zobaczymy tutaj na tym obrazie bardzo wyraźnie, zupełnie nie fotograficznie przedstawiony, ale jednak rozpoznawalny. Tutaj ten nożyk, który leży, to jest taki, jak powiedział mi pan Jacek Cybis, który ofiarował nam te przedmioty, to jest nóż kupiony w NRD, także to są niektóre takie przedmioty, które mają swoje historie i tutaj fragment takiej wystawy właśnie, na której pokazaliśmy trochę tych przedmiotów, między innymi butelka po winie, która się pojawia na Martwej Naturze, to nawet też jest konkretna butelka, która się gdzieś tam pojawi. Tę całą naszą kolekcję staramy się pokazywać w miejscu, które jest oddzielnie do tego przeznaczone. To jest galeria w takim budynku dawnej XIX-wiecznej karczmy. To jest budynek przeznaczony tylko na prezentację malarstwa Jana Cybisa. W tej chwili ta galeria jest remontowana. Od października znowu otworzymy ją dla zwiedzających. Także tam zawsze, jeśli przyjadą państwo do Opola, to zawsze znajdą tam państwo stałą wystawę malarstwa Jana Cybisa i to jest takie miejsce, które właśnie specjalnie temu jest poświęcone. Tak to wygląda. Oprócz tej stałej wystawy na pierwszym piętrze tej galerii staramy się też prezentować to, co państwo tutaj mają teraz częściowo na wystawie, to znaczy staramy się prezentować laureatów nagrody imienia Jana Cybisa. Takich prezentacji było już kilkanaście. Tutaj akurat jest zdjęcie z banerem, który zapowiada wystawę Jacka Sempolińskiego. Tutaj wystawa Leona Tarasewicza, jedna chyba z pierwszych wystaw w tym cyklu laureatów nagrody imienia Cybisa. A drugi cykl, tak jak powiedziałam, tych wszystkich laureatów pokazaliśmy kilkunastu do tej pory. Na szczęście co roku jakiś laureat przybywa, więc jakby przed nami jeszcze długie lata pokazywania laureatów. Drugi cykl, który prezentujemy w naszej galerii, to jest cykl, który nazywaliśmy W kręgu Cybisa i w tym cyklu przybliżamy towarzyszy Jana Cybisa, głównie z Komitetu Paryskiego. Tutaj znowu baner reklamowy jednej z tych wystaw, Artur Nacht-Samborski. Tutaj wystawa Zygmunta Waliszewskiego, która miała miejsce i kilka innych, które pokazaliśmy w ciągu kilkunastu lat działalności tej galerii. Tak jak powiedziałam, galeria jest w tej chwili remontowana. Otworzymy ją z powrotem 19 października i w związku z tym pokażemy trochę inną wystawę czasową, którą będziemy prezentować przez kilka miesięcy, więc będzie to okazja, myślę, że z przyjemnością zaproszę państwa do obejrzenia, bo jest dość dużo czasu, żeby ją obejrzeć. Na dole będzie jak zwykle ekspozycja prac malarstwa Jana Cybisa, natomiast na górze trochę inna wystawa, bo chcemy pokazać przykłady odniesień do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy. Zaprosiliśmy do tej wystawy Romana Dziadkiewicza, Bartosza Kokosińskiego i Roberta Maciejuka, którzy jakby bezpośrednio odnieśli się do pewnych konkretnych obrazów Cybisa w swojej twórczości. I muszę powiedzieć, że kiedy zobaczyłam dzisiaj wystawę, to strasznie pożałowałam, bo jest tutaj też jeden obiekt, który znakomicie wpisałby się w taki właśnie w tę koncepcję wystawy, o którym nie wiedziałam wcześniej, o który zobaczyłam dzisiaj po raz pierwszy. Zawsze się człowiek czegoś dowiaduje nowego jednak na wystawie. To jest ta praca Jadwigi Sawickiej, która tutaj jest, ta okładka do notatek malarskich Jana Cybisa, która no znakomicie w tym kontekście by się znalazła, no ale myślę, że trudno tym razem sami panowie, to by nam też parytety zmieniło znakomicie, gdybym wiedziała wcześniej, że Jadwiga Sawicka zrobiła taką pracę, ale nie wiedziałam. Więc na razie Roman Dziadkiewicz, dla którego to właśnie tutaj w kopercie mamy skserowany fragment dzienników, fragment rękopisu Cybisa ze słowem mordęga, bo to słowo mordęga będzie dla Dziadkiewicza kluczowe. Bartosz Kokosiński, który jeszcze jako student zrobił kopię jednego z tych gęstych obrazów Cybisa za pomocą plasteliny. I wreszcie Robert Maciejuk, który zainspirowany został czarno-białym katalogiem Jana Cybisa z 65 roku i postanowił namalować czarno-białe obrazy Jana Cybisa. Więc to wszystko pokażemy na tej wystawie najnowszej, oczywiście w towarzystwie stałej wystawy malarstwa Jana Cybisa. Więc pozostaje mi tylko zaprosić Państwa, bo jak Państwo widzą, ta wystawa będzie trwała długo, galeria będzie wyremontowana, więc myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie spowoduje, że może ktoś z Państwa nas odwiedzi, żeby to wszystko na własne oczy zobaczyć. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Więc tak, pierwsza wojna, Cybis jest uczniem wtedy gimnazjum w Głogowie, więc do 1916 roku normalnie się ta nauka toczy. W tym 15 roku właśnie jest w tym majątku w Rokosowie jako korepetytor, ale jest uczniem do 1916 roku. I niestety w roku 1916, kiedy zdaje maturę, natychmiast zostaje powołany do wojska. Niemieckiego oczywiście, no a jakiego? No, do niemieckiego wojska. Więc do cesarskiej armii, tak? Bo to jest jeszcze cesarstwo wtedy. Więc jest żołnierzem armii cesarskiej. Służy wszyscy bracia Cybisowie, ich było trzech braci, tam widzieliśmy na tym pierwszym zdjęciu. Jak mówiły siostry, wspominały, tak, jeden z braci zginął na froncie zachodnim, najmłodszy Robert, więc siostry mówiły o tym w ten sposób. Robert na wojnie padł, Beno był ciężko ranny, a Janka się kule nie imały. Także Cybis rzeczywiście miał najwięcej szczęścia. On się znalazł najpierw też na froncie zachodnim, później znalazł się na Wołyniu, tam gdzie później był w czasie II wojny, więc ta jego jakby odyseja wojenna była dosyć skomplikowana, ale na szczęście nie miała żadnych takich właśnie jakichś efektów w postaci czy zranienia, czy jakichś takich. Natomiast w czasie II wojny Cybis przed wojną mieszkał z Hanną Rudzką w Krakowie. I kiedy zaczęła się druga wojna, Cybis był na plenerze, wyjechał na wschód. Tutaj mówi się o tym, że to też miało pewien związek z tą jego sytuacją w służbie wojennej, ponieważ on był żołnierzem niemieckim w pierwszej wojnie, więc ten jego status był bardzo podejrzany w czasie II wojny. On chciał dołączyć do jednostki wojskowej, nie został do tego wojska przyjęty, gdzieś tam się przemieszczał, aż w końcu dosyć szybko znalazł się w Krzemieńcu. W Krzemieńcu, który był pod okupacją radziecką w przeciwieństwie do Krakowa, więc jakby został rozdzielony z Hanną Rudzką Cybisową i tam dosyć szybko związał się ze swoją późniejszą drugą żoną Heleną Zarębą, właśnie w czasie wojny. W 1939 roku zamieszkał w Krzemieńcu, później przenieśli się do wioski pod Krzemieńcem. W 1941 roku urodził się ich syn Jacek Cybis tam w Krzemieńcu i byli tam do 1943 roku. I dopiero kiedy zaczęły się bardzo takie niebezpieczne czasy tej agresji Ukraińców na Wołyniu, bo to przecież Krzemień jest to jakby serce Wołynia, to oni wtedy zdecydowali się, żeby uciekać do Warszawy z tym małym dzieckiem. No i na tyle nieszczęśliwie ten czas jakby wypadł, że wkrótce po ich przyjeździe, oni przyjechali chyba na początku 1944 roku, wkrótce po ich przyjeździe wybuchło powstanie i właściwie cały dobytek i wszystko zostało stracone i później już no, całe to życie wrócili i całe dalsze życie jakby Cybisa jest związane z Warszawą. Także tak to wygląda, ale bardzo burzliwe takie historie i bardzo... Tak, bardzo dramatyczne często tak naprawdę i właśnie też jakby uwikłane w ten życiorys, bo tutaj jednak ta sprawa tej służby w tym wojsku niemieckim w pierwszej wojnie, ona się jakoś tam ciągnie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że Cybis tak jak naprawdę, tak jak wszyscy Ślązacy, są bardzo powściągliwi w pewnym takim opowiadaniu właśnie swoich życiorysów, bo oni doskonale wiedzą, że tam są takie elementy, które mogłyby być użyte przeciwko nim, prawda? Oni wolą nic nie mówić. Oni wolą nie mówić o tym, że służyli w wojsku niemieckim, że chodzili do niemieckiej szkoły, co było jakby oczywiste dla obywatela państwa niemieckiego. Nie było innej możliwości, prawda? Ale jednak to później często tym Ślązakom jest poczytane za jakiegoś rodzaju zdradę, przekroczenie czy coś w tym rodzaju. Także tutaj... No właśnie może dzięki dyskrecji chyba. Myślę, że to właśnie ta dyskrecja śląska jest tutaj kluczowa, że on tak naprawdę nigdy się nie chwalił jakby ani tym swoim pochodzeniem. To było bardzo źle widziane, żeby ktoś miał tak mocne niemieckie, prawda, jakieś, o tym się kompletnie nie mówiło. Jak się czyta na przykład właśnie w tym tekście Kępińskiego, ten Kępiński musi tam jakoś powiedzieć o tym, że on chodził do niemieckiej akademii, że był tam w niemieckim wojsku, ale on to jakoś tak, to tak jak z tym Piastowskim zamkiem w Głogówku. On to jakoś tam Rada Robotnicza we Wrocławiu, a Wrocław to jest na ziemiach odzyskanych i to jakoś tak się przeskakuje, prawda? Także tam się robi takie straszne wolty na ten temat. Natomiast i sam Cybis się nigdy ani tym nie chwali, ani jakoś, nawet wręcz na przykład są takie relacje, wydaje mi się, że niezbyt prawdziwe, Hanny Rudzkiej-Cybisowej, która twierdzi, że w Paryżu, kiedy mieszkali, mieli sąsiadkę Niemkę, z którą Cybis w ogóle po niemiecku nie rozmawiał, tylko rozmawiał z nią po francusku, chociaż francuski znał znacznie słabiej. Nie wiem, wydaje mi się, że to są takie relacje też stworzone na potrzeby zrobienia właśnie pewnej takiej legendy osoby, która odwróciła się od tej Niemczyzny i skierowała się w stronę Polski. Natomiast w Muzeum w Głogówku są zachowane fenomenalne listy Cybisa do szwagra, który mieszkał we Wrublinie, w jedną i w drugą stronę, od szwagra do Cybisa i od Cybisa do szwagra. I te listy są świetne, ponieważ one tak, zaczyna się zdanie po polsku, w połowie zdania oni przechodzą na niemiecki, potem znowu jest po polsku, jest kilka zdań po niemiecku, ponieważ oni obydwaj bardzo płynnie władają obydwoma językami i im to właściwie jest wszystko jedno, po jakiemu oni piszą. Więc tak sobie piszą, jak co im tam do głowy przyjdzie i te listy rzeczywiście są i są pewnym dowodem, że ten język był używany, bo to są listy z lat 60. na przykład. Także gdyby takie tego typu dokumenty w tym czasie ujrzały światło dzienne, kiedy Niemcy byli, prawda, i ta historia cała z tym rewizjonizmem niemieckim i ziomkostwem, którzy czyhają tam na nas i tak dalej, no to w ogóle koniec świata. A w tym czasie on ma brata, który jest, co prawda brat był w NRD, więc u tych dobrych Niemców może, ale brata, który jest Niemcem po prostu, prawda, który jest niemieckim lekarzem najnormalniej w świecie. Także to skomplikowane jest dość. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś zapytać? Znaczy Hanny Rudzkiej. Nie, Hanny Rudzkiej, tak, malowała i to powiem pani szczerze, że są nawet takie głosy i takie opinie, że ona malowała nawet lepiej od Cybisa. Myśmy zrobili w tym cyklu w kręgu Cybisa kiedyś wystawę obrazów Hanny Rudzkiej, głównie ze zbiorów poznańskich, z Poznania, z Muzeum Narodowego. I zwiedzający przychodzili, na dole wisiał Cybis, u góry wisiała Rudzka. I zwiedzający przychodzili, przechodzili przez tego Cybisa, wchodzili na tą Rudzką i mówili, no to jest jakieś malarstwo, ona to potrafiła malować. Także rzeczywiście mimo tego jakby wspólnego tonu kolorystycznego, to malarstwo Rudzkiej jest znacznie bardziej takie francuskie, eleganckie, takie bonardowskie powiedziałabym. A Cybis jednak, zresztą on sam o sobie mówił, że to jego trochę pomieszanie i to, że on studiował u Millera, u ekspresjonistów we Wrocławiu najpierw, on stosuje mnóstwo takich chwytów formalnych, których tak naprawdę postimpresjoniści nie stosowali. Na przykład Cybis pisze o tym, ta gruba czarna kreska to jest mój chów u ekspresjonistów niemieckich. Także rzeczywiście jak się przyjrzeć tym obrazom, to jest takich sporo, które mają taki rys właśnie kierującego. Zresztą teraz w październiku, chyba 19 października w Berlinie, w Hamburger Bahnhof otworzy się wystawa, która nazywa się Otto Miller i wrocławskie środowisko artystyczne, na którą wypożyczyliśmy też pracę Jana Cybisa. I ona też pokaże jakby Cybisa w tej orbicie sztuki niemieckiej, o czym się jakby mało mówi. I mało mówi się, bardzo dużo się mówi o sztuce francuskiej, o wpływie Pankiewicza i tego frankofilstwa i generalnie samej sztuki francuskiej. Natomiast chyba ciągle niezbyt wiele mówi się o związkach Cybisa, bardzo jednak mocnych ze sztuką niemiecką. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do Muzeum Śląska Opolskiego. Dziękuję bardzo.